Śniadanie polityków.
11 minut po godzinie 9. Michał Pocześniak, dzień dobry, witam słuchaczy i witam gości, tych w studiu i tych na łączach telefonicznych. I ze mną w studiu Piotr Karczewski, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Łukasz Kopeć, przewodniczący regionu pomorskiego partii Polska 2050. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
I na łączach telefonicznych Kazimierz Klejna, senator Koalicja Obywatelska. Witam.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Drodzy panowie, zaczniemy od białoruskiej prowokacji, która miała miejsce na początku ubiegłego tygodnia. I komentarze, które pojawiły się zarówno ze strony rządu, jak i opozycji na ten temat, ja przypomnę, pojawiły się na naszym niebie białoruskie helikoptery, przekroczyły granicę. Tą prowokację wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz skomentował: musimy się liczyć z różnego rodzaju prowokacjami na różnym poziomie, a europoseł Radosław Sikorski na antenie jednego z komercyjnych stacji radiowych powiedział: jeśli helikoptery te latały po polskiej stronie przez 10 minut, to było mnóstwo czasu, żeby je zestrzelić. To w takim razie pytanie na początek do senatora Kazimierza Klejny. Jaka pana zdaniem powinna być reakcja? Czy zgadza się pan ze słowami byłego ministra Radosława Sikorskiego, że należałoby je zestrzelić?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest problem całkowicie gdzie indziej. Problem polega na tym, że te helikoptery wleciały na obszar Polski, powietrzny obszar Polski, leciały nad Białowieżą, robiły nawroty nad cerkwią Białowieży i przez 12 prawie godzin rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczały w ogóle tej sytuacji. To znowu, tak jak było z tymi rakietami, które spadły pod Bydgoszczą, znaleźli je i zobaczyli tym razem mieszkańcy Białowieży i o tym mówili, pokazywali zdjęcia, a rządzący zaprzeczali. I problem polega na tym nie, że te helikoptery przeleciały nad Polską, to jest oczywiście też bardzo poważny problem, tylko że polskie służby odpowiedzialne za problem, że tak powiem, naszego bezpieczeństwa nie zidentyfikowały tego problemu i dopiero, jak mówię, rzecz wydarzyła się rano o godzinie 7 czy 8, a dopiero około 19 potwierdzono, że coś takiego miało miejsce, a przez cały dzień zaprzeczano tej sytuacji. W tym czasie w Białowieży jest kilkuset żołnierzy, policjantów, straży granicznej. Jest to obszar absolutnie zmilitaryzowany, pod pełną kontrolą, gdzie pilnuje się 24 godziny na dobę to wszystko, co się dzieje na granicy i nie dostrzeżono właśnie tych śmigłowców. I to jest problem poważny, i to jest bardzo poważny problem, że można po prostu lecieć na terytorium Polski i tego nikt z władz, z wojska nie dostrzeże. To oznacza tylko tyle, że po prostu to przygotowanie do jakiejś obrony jest niestety bardzo słabe. I to jest ten problem zasadniczy całej tej sytuacji, jaka miała miejsce wtedy, gdy śmigłowce znalazły się na terytorium Polski. To panie zresztą senator... wcześniej, Białorusini wcześniej uprzedzali stronę polską, że będą manewry. Oczywiście, że to było prowokacyjne zachowanie, to nie ulega wątpliwości, bo granica tam jest jasna, prosta i czytelna. I tu znowu, ponownie, nasi przedstawiciele naszych władz mówili, że było trudno do dostrzeżenia, bo coś tam. No ale na tym to polega, że trzeba strzec granicy wtedy, kiedy są trudne warunki, a nie wtedy, kiedy jest wszystko jasne, proste i czytelne.
Panie senatorze, dobrze. Ja rozumiem to wyjaśnienie, zaraz do tego odniosą się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ale mam pytanie, czy taka wypowiedź pana Sikorskiego nie wpisuje się pana zdaniem w retorykę Kremla i Białorusi?
Nie, panie redaktorze, to oczywiście byłoby śmieszne. Oczywiście ta wypowiedź była trochę niestety prowokacyjna w stosunku do rządzących, że skoro nic nie potrafią zrobić, nie potrafią zareagować, nie wiedzą, co się dzieje, to użył takich słów. No oczywiście, że w takich sytuacjach przecież nikt nie strzela od razu, natychmiast do samolotu, które przekroczą granice jakiegoś państwa, bo przecież takie sytuacje zdarzały się w przeszłości i to czynili Ukraińcy, ale zdarzało się nawet naszym pilotom także przekroczyć granice z Białorusią, więc takie rzeczy się zdarzają i to nie jest przypadek odosobniony. Tylko jeszcze raz mówię, problem polega na tym, że tego nikt nie zauważył przez 12 godzin, więc można po stronie polskiej operować w ogóle nie ma żadnej reakcji żadnych służb.
Panie senatorze, dobrze, to w takim razie teraz poproszę. Czy nie było, czy ta reakcja była nieodpowiednia, czy nie było żadnej reakcji? Proszę o komentarz Jarosława Sellina.
Jeżeli pan senator Klejna szuka problemu zasadniczego, to tym problemem zasadniczym jest to, że w czasach, kiedy Radosław Sikorski z tą niefortunną wypowiedzią był ministrem spraw zagranicznych, a pan senator Klejna był w zapleczu parlamentarnym większości rządowej rządu PO-PSL, zlikwidowano w Polsce 629 jednostek wojskowych, 477 posterunków policji i przypadkowo bądź nieprzypadkowo, niech to słuchacze sami sobie ocenią, te jednostki wojskowe przede wszystkim były likwidowane na terytorium Polski leżącym na wschód od Wisły, czyli blisko granicy z Białorusią, Rosją, Ukrainą. I właściwie system obrony przeciwrakietowej w czasach rządów PO-PSL nie istniał i my go teraz dopiero budujemy, rozbudowujemy armię, która też była wielkości takiej, że się mieściła na stadionie piłkarskim. Dostarczamy nowoczesny sprzęt ze wszystkich kierunków świata, jakie można sobie wyobrazić i tworzymy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Natomiast jeśli chodzi o ten incydent, to musimy się liczyć z tym, że w sytuacji, kiedy jest ta wojna rosyjsko-ukraińska, a my jesteśmy krajem najważniejszym, jeśli chodzi o sąsiedztwo w stosunku do tej wojny, bo jesteśmy jedynym krajem, który sąsiaduje z oboma walczącymi ze sobą państwami i w dodatku z perspektywy rosyjskiej czy białoruskiej jesteśmy krajem kluczowym, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, żeby ona tę wojnę wygrała, żeby utrzymała swoją niepodległość, to jest oczywiste, że będziemy prowokowani. Byliśmy, jesteśmy i będziemy prowokowani. Natomiast problem zasadniczy polega na tym, jak w stosunku do takich prowokacji zachowuje się elita polityczna. Proszę zwrócić uwagę, w stosunku do tej konkretnej prowokacji, wlecenia na 10 minut białoruskich śmigłowców na terytorium Polski, wyrazy solidarności z polskim rządem, z polskim państwem przedstawiła rzeczniczka Komisji Europejskiej, czyli można powiedzieć w imieniu całej Unii Europejskiej, rzecznik NATO, Paktu Północnoatlantyckiego, a opozycja atakuje polski rząd. Tak się nie zachowują opozycyjne środowiska polityczne na Litwie, na Łotwie, w Estonii, w krajach, które też takim prowokacjom podlegają. Jedynie opozycja w Polsce zawsze szuka jakiegoś pretekstu, nawet z delikatnej sfery bezpieczeństwa, kiedy powinniśmy w tej sprawie być wyjątkowo solidarni, szuka okazji do atakowania polskiego rządu, bo jest zainteresowana każdym instrumentem, nawet z tej delikatnej sfery, żeby z polskim prawicowym rządem walczyć.
Łukasz Kopoć, przewodniczący Regionu Pomorskiego, Partia Polska 2050.
Można jedno słowo się odnieść?
Jedno zdanie dosłownie, panie senatorze.
No więc po prostu tutaj jest zarzut, cały czas jeszcze raz mówiłem i to jest bardzo poważna sprawa, to, że przez 12 godzin żadne polskie służby, Ministerstwo Obrony Narodowej nie wiedziało o tym incydencie lub nie chciało wiedzieć i na tym polega problem. I druga sprawa, likwidacja jednostek wojskowych. No to przecież już naprawdę nie chce się mówić, bo państwo...
Panie senatorze, ja wejdę w słowo, bo o likwidacji jednostek jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy na początku o tej prowokacji.
Bo tą sprawę warto rzeczywiście wyjaśnić, bo tutaj jest jedno wielkie oszustwo.
I ten temat zaraz poruszymy, czy to oszustwo, czy nie. Na razie starajmy się wyjaśnić sprawę prowokacji białoruskiej. Łukasz Kopeć, Partia Polska 2050.
Panie pośle, jeżeli pan oczekuje od posłów czy przedstawicieli opozycji słów wsparcia, to one mogą być, natomiast one nie zadbają o polskie bezpieczeństwo. A prawda jest taka, że niestety to, co się wydarzyło ostatnio w Białowieży, jest to kolejna kompromitacja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ministra Błaszczaka. Jakby minister odpowiada za bezpieczeństwo naszego kraju, naszych granic, a po raz kolejny widzimy, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysowej nie zostały podjęte żadne działania, tak jak w przypadku tej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Niestety minister Błaszczak tutaj kontynuuje politykę białej flagi, czyli nie reaguje na zagrożenia, które się pojawiają. Jeżeli miałby jeszcze trochę honoru i poczucie odpowiedzialności za Polskę, to powinien podać się do dymisji, zresztą do czego go tutaj nawołujemy i zachęcamy. bezpieczeństwo Polski zależy od tego, czy na czele Ministerstwa Obrony Narodowej stoi odpowiedzialny, poważny polityk, który rozumie zagrożenie, jakie czai się za naszymi granicami, a patrząc na reakcję ministra w sytuacjach kryzysowych, mamy duże wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest.
I kończąc ten temat, Piotr Karczewski, doradca prezydenta.
Szanowni Państwo, takie sytuacje już mają miejsce. To na granicy z Łotwą, z Finlandią, z Rumunią. MSZ i MON wydały komunikat mówiący o tym, że zostały naruszone przestrzeń powietrzna naszego kraju, że te śmigłowce leciały na bardzo niskiej wysokości, na bardzo niskim pułapie, niewykrywalne dla radarów. I oczywiście mówiąc o słowach pana Sikorskiego, to jest absolutnie kompromitacja i bzdura, bo reguluje zachowanie Straży Granicznej Polskiej Armii, reguluje ustawa o obronie polskich granic. I ta ustawa konkretnie mówi, jaka jest procedura, czyli wezwanie do opuszczenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Strzały ostrzegawcze.
Wskazanie lotniska, na którym ma obiekt powietrzny się skierować, przechwycenie tego obiektu i strzały. To jest ostateczność, tak? I tutaj...
W ogóle nie ma mowy o zestrzeleniu, musiałoby dojść do ataku
oczywiście,
na naszym terenie.
Dokładnie, musiałoby być agresywne działanie przeciw Rzeczpospolitej, bojowe, agresywne działanie, wtedy jest możliwość użycia broni. Natomiast jeszcze do pana senatora Klejny, bo najlepiej to na faktach operować, na liczbach. Ja powiem tylko takie dwa zestawienia. 2015 rok, polska armia 95 tysięcy, 2023 polska armia 175 tysięcy. Żołnierzy. I druga sprawa, wydatki na obronność 2015 37 miliardów, 2023 137 miliardów złotych.
I przechodzimy do tego dozbrajania, czy też rozbrajania polskiej armii za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Wspominał tutaj minister Sellin o ponad 600 jednostkach wojskowych i operacyjnych zlikwidowanych za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Przykłady: Świnoujście, Darłowo, Szalin, to takie tutaj bliskie nam, Nowy Dwór Wejherowski, Puck albo Gdynia. Panie senatorze, no to jest kłamstwo, czy jednak prawda? Senator Kazimierz Klejna.
Oczywiście, że to jest absolutna manipulacja tym, o czym dzisiaj mówimy, czyli o liczebności, o jakości wojska i tak dalej. W latach 2007 i 2015, ale na początku tego okresu, Wojsko Polskie przekształcało się z wojska pochodzącego z poboru powszechnego, to znaczy takiego, w którym wszyscy byliśmy żołnierzami i byliśmy powoływani na 2 lata do służby wojskowej, i przekształcało się w formę wojska zawodowego, czyli takiego, jakim jest dzisiaj, czyli są etatowi żołnierze. I ten czas, to był czas, ale także już wcześniej, za czasów rządu pierwszego PiS-u, gdy te jednostki były przekształcane, niektóre były likwidowane i tak dalej. Nawet ostatnio pan minister Czarnek krzyczał w Lublinie, że Platforma zlikwidowała jakąś jednostkę właśnie w tym mieście. Okazało się, że tę jednostkę likwidowano właśnie decyzją rządów PiS-u w latach 2005-2007. W czasach tych lat 2005-2007 zostało zlikwidowanych, przekształconych ponad 200 różnego rodzaju jednostek. One wymagały daleko idącej zmiany. I ta zmiana polegała na tym, że niektóre były łączone najczęściej były jednostki wojskowe łączone po to, żeby utworzyć większe formacje, żeby mogły lepiej i sprawniej
operować. Panie senatorze, ale tutaj liczba ja wejdę w słowo, bo ta liczba żołnierzy jednak jest przerażająca, bo mówimy tutaj o armii.
Oczywiście zakładaliśmy wówczas, że Armia Polska będzie liczyła około 100 tysięcy żołnierzy zawodowych. I ona mniej więcej, paradoksalnie, tyle mniej więcej liczy teraz także, ponieważ podaje się po prostu, po pierwsze, w połączeniu także z wojskami obrony terytorialnej, które nie są wojskami operacyjnymi, które nie działają powiedzmy w przyszłości na ewentualnym polu walki.
No tu się muszę nie zgodzić, bo mamy doświadczenie Ukrainy, które pokazuje, jak to wygląda. No ale panie senatorze, mówi pan, że te wojska nie są używane. Popatrzmy się na Ukrainę w pierwszej fazie wojny.
No ale panie redaktorze, tylko wojska oczywiście mogą się nazywać terytorialne. Kiedyś były też wojska obrony terytorialnej w Polsce i one były normalnie wojskami operacyjnymi. Natomiast to są wojska, te, którymi tutaj mówimy, obrony terytorialnej, gdzie żołnierze ćwiczą przez jeden weekend na miesiąc raz i dwa tygodnie lub trzy tygodnie, już tego nie wiem, w ciągu roku. Więc to są osoby, które no, nie są przygotowane do jakichkolwiek działań operacyjnych na wojsku. I proszę nie mieszać tego z tymi wojskami, które są na Ukrainie, bo to jest całkowicie są inne formacje, bo pod samą nazwą nie musi się kryć, że tak powiem, to samo. Więc to warto o tym pamiętać. Więc wlicza się także te wojska. Zresztą nawet nie dalej jak wczoraj miałem okazję rozmawiać z żołnierzem, który mówił, uzbrojenie tych wojsk terytorialnych jest daleko lepsze niż tych wojsk operacyjnych, każdy rodzaj broni, a mówi, ta broń jest w ogóle nawet są nieszkoleni i niewykorzystywana jest ta broń po prostu. I teraz druga kwestia, tych wielkich zakupów, które są realizowane. No chcę powiedzieć tak, PiS rządzi już 8 lat, a dopiero dzisiaj, wczoraj mówi o wielkich zakupach. I to zakupach realizowanych bardzo chaotycznie. Nie ma drugiego takiej armii, myślę, na świecie, nie wiem, zresztą nie jestem aż takim specjalistą, ale generalnie co do zasady nie ma takiej sytuacji, że ja wiem, dla wojska kupuje się kilka rodzajów czołgów, kilka rodzajów armat i tak dalej od różnych producentów z różnych krajów. Bo co to oznacza? Że później koszty serwisu, naprawy, dostarczania części, różnych innych rzeczy, no są wielokrotnie wyższe niż gdy jest dostawcą jedna firma i tak dalej. Praktycznie, niestety, prawie została, no nie powiem, że zlikwidowana całkowicie, ale bardzo mocno ograniczona produkcja w polskich firmach zbrojeniowych. To warto sprawdzić, to wszyscy widzą, o tym donoszą media codziennie. I ostatnia sprawa na koniec, to jest kwestia bezmyślnego, niestety, bezmyślnego wydatkowania pieniędzy na zakupy. I tych środków nie ma. Ponad 100 miliardów złotych zadłużyła się Polska, o czym nie informowano opinii publicznej, w Korei Południowej. To dopiero Koreańczycy ujawnili tą kwestię, że tam jesteśmy zadłużani na kwotę około 100 miliardów złotych.
To w takim razie teraz panie senatorze, to była bardzo długa jak na nasze standardy wypowiedź, więc teraz proszę oddać głos oponentom politycznym. Piotr Karczewski, doradca prezydenta.
Zacznę od tego, że pan prezydent Andrzej Duda wspiera wszelkie działania rządu, które służą poprawie bezpieczeństwa. I tu jest ścisła współpraca. Obecnie polska armia posiada 175 tysięcy żołnierzy, tak jak wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi. Będzie to docelowo 300 tysięcy. Powstają nowe jednostki, te, które były likwidowane na wschodniej flance NATO również. Polska armia się dozbraja, bardzo nowoczesny sprzęt, mówi o tym zresztą pan minister Sellin. Ja powiem o dwóch kierunkach, o kierunku amerykańskim i o kierunku koreańsko-południowym. Otrzymujemy czołgi Leopard, otrzymujemy śmigłowce Apache, 96 sztuk ma do Polski trafić, baterie Patriot, systemy radarowe, również z kierunku koreańskiego czołgi K2 i armatochaubice K9. Polska armia będzie jedną z najsilniejszych w Europie, daje to poczucie bezpieczeństwa.
To pytanie do pana ministra Jarosława Sellina. Tutaj senator Kazimierz Klejna mówił o tym, że no przez tyle lat rządów można było to zrobić szybciej. Czy można było to zrobić szybciej, wzmocnić polską armię?
No niestety przykro mi to stwierdzić, ale pan senator Klejna kpi sobie z faktów. Polska armia jest uzbrojona w najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Niektóre z tych komponentów wymienił już pan Piotr Karczewski, a dodam jeszcze czołgi Abrams, które już dotarły na polską ziemię, samoloty F-15, F-35 ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle te koreańskie, na przykład ten koreański sprzęt militarny jest budowany na komponencie techniki amerykańskiej, więc to jest też wszystko spójne ze sobą. I oczywiście obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwrakietowa, to wszystko jest realizowane. I to rzeczywiście montażem finansowym, bo tak trzeba. My jesteśmy w takiej sytuacji geopolitycznej, że my nie możemy czekać. My nie możemy czekać, tylko musimy uzbrajać się bardzo szybko, bo taką mamy po prostu sytuację geopolityczną i szybko dochodzić do tego celu 300 tysięcy żołnierzy i bardzo nowoczesnego sprzętu. Jednostki były likwidowane, tym faktom nikt nie zaprzeczy. Była wypracowana koncepcja linii obrony Polski na Wiśle w czasach rządu Platformy Obywatelskiej, że w pierwszej fazie nie będziemy w stanie się obronić na wschodzie, tylko będziemy linię obrony tworzyć na Wiśle, a wtedy ruszą potężne na przykład dywizje niemieckie, pancerne, które ruszą z odsieczą i odepchną wroga poza linię Wisły na wschód. Takie były koncepcje. Ja je osobiście wysłuchiwałem w czasie przedstawiania informacji przez ministra obrony narodowej Platformy Obywatelskiej na posiedzeniach wspólnych komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych, do której należałem. W takie bajki oni po prostu uwierzyli. Dzisiaj widzimy, jak wygląda na przykład armia niemiecka, jak wygląda Bundeswehr, sami Niemcy o tym mówią, że praktycznie tych dywizji pancernych nie ma. Natomiast Platforma Obywatelska tak silnie wiążąc się z polityką niemiecką w czasie swoich rządów i z celami głównymi, strategicznymi polityki niemieckiej, po prostu w te bajki uwierzyła. I jeszcze jedno. Najwyższa Izba Kontroli, kierowana wszak przez dzisiaj senatora związanego z Platformą Obywatelską, ale wtedy będący szefem Najwyższej Izby Kontroli, wskazywał, że rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u prywatyzuje i chce sprywatyzować spółki polskiego sektora zbrojeniowego. I rzeczywiście na przykład sprzedano część Huty Stalowa Wola komu? Chińskiemu producentowi maszyn budowlanych. Taka była wrażliwość, taki był instynkt państwowy rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u w czasach, kiedy Rosja już była po rzeziach w Czeczenii, po ataku na Gruzję i jeszcze w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej po zajęciu Krymu i części Donbasu. Tak wyglądała ta polityka, odpowiedzialna w cudzysłowie polityka obronna Polski.
To w takim razie ostatnie słowo w tym temacie. Panie senatorze, oddaję głos panu Łukaszowi Kopciowi.
Tutaj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości chwalą się ostatnimi zakupami, ale to też jest pytanie, co robiliśmy przez te wszystkie lata wcześniej. I tutaj zarówno pytanie właśnie do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jak i też do Platformy Obywatelskiej, bo nie ma co ukrywać, że zaniedbanie w modernizacji polskiej armii, no to jest, można zarzucić wszystkim rządom po roku 1989. Znaczy, też jest jasna sytuacja, że my tą drogę modernizacji musieliśmy przejść bardzo długą, po tym, co zostało w naszym kraju po tych czasach, kiedy spędziliśmy w tej domniemanej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Natomiast tutaj sprawa jest kluczowa, że ta modernizacja taka na gwałt i zakup najpotrzebniejszego sprzętu rozpoczął się już po inwazji na Ukrainie. Niestety zabrakło tych wcześniejszych przygotowań i oto duży zarzut, bo to te zakupy, które teraz dokonujemy, moglibyśmy zrobić dużo taniej, dokonując to w normalnych warunkach. No i tutaj to jest jeden z takich głównych problemów, a sama liczebność armii no nie powinna być priorytetem, na którym powinniśmy się skupiać. Jeżeli byśmy tylko patrzyli na liczby żołnierzy, to Ukraina już dawno powinna być zdobyta przez Rosję. Liczy się to, w jaki sposób żołnierze są wyposażeni, w jaki sposób są przeszkoleni i na tym powinniśmy się skupić.
No ja tutaj przypomnę, że część kontraktów była podpisana wcześniej, po prostu nastąpiło przyspieszenie w odbiorze tych
sprzętów. No ale tak, teraz tutaj dokonujemy właśnie z różnych źródeł tych zakupów i właśnie to, co też senator Klejna mówił o tych kredytach, których zaciągamy w Korei.
I jeszcze ostatnie słowo, pan Piotr Karczewski.
No ja chcę jeszcze dodać, że Polska jako jedyny kraj w NATO przeznacza 4% PKB na obronność, także to jest...
I to jest fakt niezaprzeczalny.
Jest lider.
Panowie, porozmawiajmy teraz o prekampanii wyborczej, choć być może już dzisiaj okaże się, że właśnie startuje kampania wyborcza. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę dotyczącą świadczeń 800+, i jak mówią informatorzy, niektórzy nawet dość publicznie, że być może poda także termin wyborów, no ale na razie mamy prekampanię wyborczą. Proszę panów o komentarz do słów, które pojawiają się i do wypowiedzi, które pojawiają się w trakcie tych przygotowań, powiedzmy, do wyborów. Na początek może komentarz do słów Donalda Tuska, który, mówiąc o przyszłej współpracy w przypadku wygrania Platformy Obywatelskiej z prezydentem Andrzejem Dudą, mówi tak, że prezydentowi zmięknie rura. Z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który określa swoich oponentów politycznych z Platformy Obywatelskiej chłopcami w krótkich majtkach. Jarosław Sellin, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Czy tak język to normalna rzecz w trakcie kampanii wyborczej czy prewyborczej?
Panie redaktorze, nie ma tutaj symetryzmu. Jarosław Kaczyński, jak ktoś uważnie słucha jego przemówień publicznych, również w ramach tej prekampanii, to jest język inteligenta z Żoliborza, który dokonuje analizy politycznej obecnej sytuacji i proponuje programowe rozwiązania dla Polski i posługuje się językiem kulturalnym. To sformułowanie, które pan przypomniał czy zacytował, jednak w jakichś tam ramach debaty publicznej się mieści, nie jest sformułowaniem wulgarnym. Natomiast najbardziej toksyczny polityk, który się w polskiej polityce w ostatnich 30 latach objawił, czyli Donald Tusk, posługuje się niestety językiem knajackim, językiem podwórkowym. To, co pan zacytował, prezydentowi zmięknie rura, że prezes Kaczyński ma gacie pełne referendum, cytuję cały czas Donalda Tuska, do jakiegoś członka spotkania, uczestnika spotkania z Donaldem Tuskiem sformułowanie, z jakiej paki domaga się pan jakichś odszkodowań czy reparacji wojennych. To na poziomie poziomu języka, niestety oklaskiwanego na tych spotkaniach. Dziwię się bardzo ludziom, że taki język na tych spotkaniach tolerują. Ale jeszcze w dodatku na poziomie ocen politycznych, mojego środowiska politycznego, sformułowania łajdacy, szajka z trybuny sejmowej również, bo oczywiście politycy Platformy uczą się od Donalda Tuska. Ja jestem regularnie nazywany członkiem szajki, do której należy, szajki Morawieckiego czy szajki Kaczyńskiego, tak mówi szef klubu parlamentarnego Platformy. Seryjni mordercy kobiet i tym podobne rzeczy. To jest świadome realizowanie strategii polegającej na tym, że skoro nie mamy programu i program Donalda Tuska w ogóle nie interesuje, ujawnił to pan poseł Sulik, który wychodząc już z Platformy powiedział, że Donald Tusk dokładnie taką strategię przedstawił, że program jest kompletnie nieistotny, jedziemy wyłącznie na emocjach i tymi emocjami wygramy te wybory. I to jest po prostu zagospodarowanie emocjonalne elektoratu w dużej mierze nienawistników, którzy są zainteresowani wyłącznie tym, żeby walczyć z PiS-em. Widzimy również te wypowiedzi na tych wiecach, które Donald Tusk zwołuje, że tam są takie wypowiedzi, one są do znalezienia w internecie. Przyjechaliśmy tu po to, żeby zademonstrować nienawiść do PiS-u. Niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że Donald Tusk, uruchamiając już przed laty ten przemysł pogardy wobec PiS-u, wobec braci Kaczyńskich, kontynuuje tę linię, bo wydaje mu się, że ona jest skuteczna, bo w 2007 roku rzeczywiście i w 2011 okazała się skuteczna. Nie zrewidował tego, nie chce rywalizować z nami na inną wizję programową. On też zresztą używa takiego sformułowania, że kto ma wizję, to powinien pójść do lekarza, a my uważamy, że politycy powinni mieć wizję rozwoju na przykład Polski, jeżeli są politykami polskimi. I tutaj mamy do czynienia niestety właśnie z takim językiem, z takimi emocjami i z toksycznym wprowadzaniem do debaty publicznej bardzo złych emocji przez Donalda Tuska.
Wywołany do tablicy Kazimierz Klejna, senator Koalicja Obywatelska. Jeszcze zacytuję dzisiejszy fragment dzisiejszego wywiadu z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Cynicznie, bez żadnych podstaw, oskarża nas o zbrodnie, o mordowanie ludzi. Używa bardzo toksycznych epitetów. To odnosi się do Donalda Tuska. Kazimierz Klejna.
Panie redaktorze, oczywiście nie będziemy licytowali się na język, który używają przedstawiciele PiS-u i sam Jarosław Kaczyński, ale no warto też przypomnieć kilka takich rzeczy, które są absolutnie obraźliwe, niedopuszczalne i stygmatyzujące, nawet próba stygmatyzowania naszego środowiska. Więc po pierwsze, konsekwentnie, także nawet dzisiaj pan poseł Sellin delikatnie zasugerował to, że my jesteśmy z Niemcami związani, a prezes Kaczyński i jemu podwładni mówią wprost, że jesteśmy Niemcami, niemiecką partią, że Donald Tusk powinien być wywieziony z Polski do Niemiec. Czy tak mówi ktoś o innym przedstawicielu narodu polskiego? Powiem panu nawet taką drobna rzecz. Ostatnio była kwestia powoływania, opiniowania kandydata na konsula generalnego Polski w Vancouver. I przy okazji, na posiedzeniu komisji polonijnej w Sejmie, no wiceminister spraw zagranicznych dyskredytował jednego z takich bardzo aktywnych działaczy polonijnych, zresztą premiera, wicepremiera prowincji Alberta, pochodzącego, jego rodzina pochodzi tutaj z naszego regionu, pochodzi z Kaszub, to on też się pyta, jak, czy on jest Polakiem, a może on jest Ukraińcem i tak dalej. Dyskredytowanie ludzi ze względu na to, jakie domniemaniu ktoś ma pochodzenie lub obrażając go, że z tego czy innego narodu czy grupy etnicznej pochodzi. To jest po prostu niedopuszczalne. To jest robione na okrągło, po to tylko, żeby postawić nas w sytuacji oczywiście takiej, że jesteśmy jakąś gorszą kategorią obywateli. To jest niedopuszczalne. Jeżeli to jest język inteligenta, żali Boża, no to dziękuję bardzo za taką inteligencję i za takie języki i za takich inteligentów z żali Boża i wydaje mi się, że wtedy mamy tutaj z Gdańska i z Pomorza tych inteligentów normalniejszych więcej.
Ostatnie zdanie, panie senatorze.
Na tych spotkaniach, które organizuje pan przewodniczący Donald Tusk, jest coraz więcej ludzi. Tak jak myśmy na początku bali się w Słupsku, organizując spotkanie, gdzie było w hali Gryfi, duże spotkanie, ogromne. Mówimy, choroba, nie uda nam się zapełnić tej sali. A ludzie szli, nie zmieścili się do tej hali. Później w Koszalinie więcej.
Panie senatorze, nie licytujemy się tutaj na liczbę osób, które pojawiają się.
Panie redaktorze. Ale licytujemy się także, ponieważ widać, że coraz więcej ludzi chce zmian. Na spotkania PiSu przychodzi no może kilkaset osób, to widać także na materiałach pokazywanych.
I tu poproszę postawić kropkę. Ostatnie zdanie, panie senatorze.
Panie redaktorze, pan raz pozwoli...
Mówił pan poseł o programie, więc chcę powiedzieć tylko tak. Prezes Kaczyński mówił, że program PiSu ujawni dopiero we wrześniu.
No tu, panie senatorze. Dobrze, ostatnie, teraz jedno zdanie komentarza wiceminister kultury Jarosław Sellin.
No właśnie, dziękuję, bo pan na jedno ad vocem pozwolił senatorowi Kleinie. Dziękuję za możliwość oddania mi takiego prawa. Ja się chciałem zapytać, bo rzeczywiście z senatorem Kleiną rozmawia się kulturalnie, to przyznaję, ale jak się pan senator czuje, kiedy część pana kompanów politycznych mówi, że ich programem jest 8 gwiazdek, a wiadomo, co się za tym hasłem kryje, za 8 gwiazdkami i nie wypada publicznie na antenie radiowej rozszyfrowywać tego hasła. Albo w sytuacji, kiedy Donald Tusk przyjmuje na salony europejskie, kiedy jeszcze tam był, Martę Lempart, która wprowadziła do języka debaty publicznej pewne hasło polityczne na literę W, które nieustannie powtarzała, czy na konferencjach prasowych, czy na ulicach w czasie demonstracji. To jest autoryzowanie, dokładnie autoryzowanie takiego wulgarnego, knajackiego języka. Czy pan się z tym utożsamia?
I tutaj pan senator Kazimierz Kleina.
Zawsze mówię tak, że trzeba mówić kulturalnie i możliwie najlepiej. Trzeba pokazywać to, co my robimy, jak należy wygrać z PiS-em. A takie różne spotkanie, które miał PiS z partiami prorosyjskimi jeszcze już w czasach, gdy było widać wyraźnie, co się dzieje na Ukrainie.
To panie senatorze, prostu, to z językiem polityki i prekampanii wyborczej nie ma nic wspólnego.
To jeszcze jedno ad vocem. Jedno z
panie wiceministrze, no już tutaj...
Jeszcze jedno ad vocem. Jedną z największych partii prorosyjskich przez wiele lat w Europie była niemiecka CDU, z którą bardzo ściśle współpracowaliście, z Angelą Merkel.
I teraz oddaję głos obecnym... Panie senatorze, to nie jest program tylko przedstawiający dwie opcje polityczne. Łukasz Kopeć, przewodniczący regionu pomorskiego partii Polska 2050.
Słuchając tych przepychanek między posłem a senatorem, mogę się tylko uśmiechnąć i powiedzieć, przyganiał kocioł garnkowi, bo niestety ten język polityczny, toksyczny, który jest obecny w naszym debacie politycznej, jest bardzo szkodliwy i tutaj po wszystkich stronach. I niestety no, to jest przykład tej starej polityki i polaryzacji, która od lat toczy nasze państwo. A jeżeli państwo, jeżeli słuchacze macie dość takiej polityki słuchania odmienianego przez wszystkie przypadki słowa Tusk czy Kaczyński, to zapraszamy już w najbliższą środę do Słupska, gdzie będzie spotkanie z Szymonem Hołownią. Opowiemy o trzeciej drodze i właśnie w perspektywie takiego pozytywnego przekazu, bo z tym pozytywnym przekazem idziemy do polityki.
I tu stawiamy kropkę. Temat Polski 2050 za chwilę podejmiemy, bo to dość ważki temat, ale jeszcze o słowo komentarze poproszę pana Piotra Karczewskiego.
te słowa pana Donalda Tuska są naprawdę skandaliczne w stosunku do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że to raczej odwrotnie. Pan Donald Tusk parę lat temu uciekł z Polski na ciepłą posadę do Brukseli i bał się wystartować w wyborach prezydenckich przeciwko panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tych wypowiedzi skandalicznych było więcej, bo pragnę przypomnieć o wypowiedzi dotyczących prezesa Narodowego Banku Polskiego, że go wyprowadzimy, czy odspawanie pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Także to po prostu są słowa no, niegodne na takim stanowisku.
Ja niestety obawiam się, że to nie będzie koniec takiej licytacji na słowa.
I teraz, panie senatorze,
nikt z tutaj obecnych nie przerywał panu wypowiedzi. Proszę dać wypowiedzi się panu Karczewskiemu.
Dlatego pan Jarosław Kaczyński, pan premier Jarosław Kaczyński o nadchodzących wyborach mówił w kontekście rządów, przyszłych rządów i że sprawy są bardzo ważne w perspektywie najbliższych lat, a mianowicie bezpieczeństwo Polski. Mówiliśmy już na początku audycji o naszym bezpieczeństwie. Sprawy gospodarcze i tutaj pragnę przypomnieć, że Eurostat, Bank Światowy, inne organizacje podają Polskę jako przykład. Mieścimy się na pierwszym, drugim, trzecim
odchodzimy
miejscu.
Odchodzimy od tematu, panie Piotrze.
Tak, ale chodzi o to, że po prostu to są sprawy ważne, które w najbliższej kampanii wyborczej będą miały miejsce, tak?
I możemy... oby te sprawy ważne były przedstawiane kulturalnie przez jedną i przez drugą stronę. Szczerze mówiąc... chyba będzie z tym kłopot, patrząc się na to, co się w tej chwili dzieje. No ale to ocenimy już niedługo. Panowie, sprawa trzeciej drogi. Polska 2050, PSL startują w wyborach parlamentarnych razem. To wiadomość no, dosłownie sprzed kilku dni. Czy listy będą gotowe? Czy na tych listach znajdzie się mecenas Giertych? To pytanie do Łukasza Kopcia.
Tak, jest trzecia droga. Tutaj w sobotę zarówno Rada Naczelna PSL-u, jak i Rada Krajowa Polski 2050 Szymona Hołowni potwierdziły umowę koalicyjną. Tutaj dopięliśmy wszystkie przedwyborcze ustalenia.
Trochę wszystkie?
Praktycznie tak. Myślę, że jesteśmy już zgodni we wszystkich tematach takich najbardziej kluczowych. Wszystkie takie bieżące spory zostały rozstrzygnięte, a tak jak chyba przy trzeciej drodze, można powiedzieć, to też nami kierowało, takie duże 3D. Była dyskusja, która się zakończyła, była decyzja, która miała miejsce w sobotę, a zostało przed nami już teraz tylko działanie. Co do obecności pana Giertycha, no to on nie jest naszym kandydatem, ani zarówno w wyborach do Sejmu, jak i Senatu został zgłoszony. Jego nazwisko padło po prostu w kontekście potencjalnego startu jako kandydata niezależnego z partii, ale no tutaj już ostateczną decyzję podejmą wszyscy liderzy Paktu Senackiego. Myślę, że jeżeli prezydent ogłosi już w końcu te wybory, no to w najbliższym czasie dowiemy się, jak te nazwiska w ramach Paktu Senackiego będą brzmiały.
Czy Polska, to może inaczej, na jaki wynik liczycie?
Liczymy na dobry wynik dwucyfrowy powyżej 15%.
To słowo komentarza w takim razie Kazimierz Kleina, senator Koalicji Obywatelskiej. Czy to nie jest tak, że te głosy, które wy moglibyście zdobyć w wyborach, no, zostaną wam podebrane przez trzecią drogę?
My życzymy koleżankom, kolegom z trzeciej drogi najlepszego wyniku i niech im się uda i niech też przekonają wyborców do siebie i niech osiągną jak najlepszy wynik. Natomiast my idziemy po zwycięstwo i to jest dla nas najważniejsze, bo rzeczywiście chcemy dokonać takiej istotnej zmiany po wyborach październikowych. No i ta wypowiedź pana przewodniczącego Donalda Tuska w sprawie postawy pana prezydenta, myślę, że właśnie no, daje taką szansę, tak mamy taką też nadzieję, że pan prezydent będzie normalnie współpracował z tymi, którzy wygrają wybory jesienią tego roku.
Piotr Karczewski, doradca prezydenta.
Wszelkie notowania, które są przeprowadzone dotyczące poparcia partii politycznej, dają zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, Prawu i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło samo, czy będzie rządziło w koalicji, to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę 2050 i PSL, tą koalicję, no to cóż, może być pewien problem z przekroczeniem progu wyborczego 8%. I wtedy te wszelkie dywagacje no, staną się nieaktualne. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że w 2006 roku w wyborach samorządowych to w tym województwie Prawo i Sprawiedliwość zblokowało się między innymi z PSL-em. To było jedyne województwo w Polsce, w którym ta blokada, czy ta koalicja powstała razem z Samobroną, z LPR-em i z PSL-em. I ta współpraca tutaj na Pomorzu z PSL-em wygląda całkiem dobrze. Trudno powiedzieć, jaki będzie wynik wyborczy, natomiast pewne zagrożenie, że próg 8% może zostać nieprzekroczony, istnieje. Natomiast ostatnie zdanie, a propos poprzedniej mojej wypowiedzi, panie redaktorze, mówimy o sprawach bezpieczeństwa gospodarczych, ale również społeczne sprawy, te wszystkie programy społeczne, które obecny rząd realizuje, a które ewentualnie mogą być nierealizowane, jeżeli Platforma przejmie władzę. No i sprawa suwerenności polskiej. No bardzo ważna sprawa. Projekt europejski jest realizowany w Brukseli i tylko ten rząd jest w stanie przeciwstawić się temu projektowi, czyli jednemu europejskiemu państwu pod przywództwem Niemiec.
I jeszcze jedno zdanie, Łukasz
Kopacz. Jedno zdanie tylko, bo tu odnośnie tych wyników sondażowych, według lipcowej średniej ze wszystkich sondaży Trzecia Droga może liczyć na stabilne 11% poparcia, więc to jest daleko od tego progu wyborczego, a zakładamy, że w kampanii jesteśmy w stanie znacząco nasz wynik wyborczy poprawić.
I to się okaże. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, oczywiście a propos Trzeciej Drogi, ale też dopytam o Konfederację, to za chwilę. Na początek może ta Trzecia Droga, jak pan ocenia ten sojusz?
No wiadomo, że każdy czynny polityk uważnie obserwuje konkurencję i jej potencjał. Ja szczerze mówiąc, no będąc w czynnej polityce od lat, a wcześniej obserwując ją z perspektywy dziennikarskiej też bardzo uważnie, trochę się dziwię PSL-owi, partii bardzo doświadczonej, która w sondażach bardzo często słabo wypadała w czasie trwania kadencji, ale w wyborach zawsze ten 5-procentowy próg przekraczała, bo ma po prostu taką strukturę elektoratu, że podjęła to ryzyko przekraczania 8% z jakimś nowym zjawiskiem politycznym, którym jest Polska 2050. I moim zdaniem może być różnie. Kampania ma swoją dynamikę i w czasie takiej dynamiki można pójść ostro w górę albo można pójść bardzo ostro w dół. Więc moim zdaniem to jest ryzyko, które, no, krótko mówiąc, wydaje mi się, że instynkt samozachowawczy, który zawsze PSL charakteryzował, tym razem ich zawiódł. Ale zobaczymy oczywiście za 2 miesiące, jak jest w istocie. Czy ten optymizm, który pan Kopeć reprezentuje, czy poczucie ryzyka, które ja tutaj sygnalizuję, że ono jednak realnie
jest. I to zweryfikują wyborcy przy urnach. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Dzisiejszy wywiad Jarosława Kaczyńskiego w tygodniku Sieci. Tam padają takie słowa na temat Konfederacji. To nasza konkurencja, rywalizacja jest nieuchronna, ale ze zdecydowaną większością wyborców łączy nas bardzo wiele. Podzielają nasze poglądy w sferze bezpieczeństwa, chcą silnej armii, nie chcą wyprzedaży Polski, nie chcą prywatyzacji najcenniejszych firm, nie chcą także Tuska u władzy, bo wiedzą, komu będzie służył. Czy to znaczy, że potencjalna koalicja z Konfederacją jest możliwa po wyborach?
Nie, my walczymy o samodzielną większość w ramach oczywiście naszej koalicji, którą mamy, bo przecież Zjednoczona Prawica to jest też środowisko, można powiedzieć, koalicyjne, z dominantą, bardzo silną dominantą Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież nie jedyne środowisko tworzy Zjednoczoną Prawicę. Moim zdaniem na to szanse są. Poprzednio przecież zdobywaliśmy grubo ponad 40% poparcia wyborców, a teraz też mamy w sondażach około 35%, niektóre nawet pokazują 38%. Potrafimy robić kampanie wyborcze, potrafimy przekonywać do naszego programu. Ten program pełny, bo nie jest tak, że go nie przedstawiamy, bo na przykład zrealizowaliśmy 3 bardzo ważne elementy programowe zapowiedziane w maju właśnie teraz, choćby te 800+. Czy darmowe leki i kolejne takie pełnowymiarowe propozycje programowe dotyczące wszystkich sfer życia publicznego, gospodarki, zdrowia, kultury, spraw międzynarodowych, spraw bezpieczeństwa przedstawimy na przełomie sierpnia i września.
I tu stawiamy kropkę. Panie ministrze,
półtora miesiąca walczyć o samodzielne rządy.
Tutaj walka będzie ostra. Miejmy nadzieję, że ten język będzie trochę spokojniejsze niż do tej pory. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność.
Do tej kwestii Konfederacji jednym zdaniem.
Bardzo proszę, panie senatorze.
Głos, który tutaj jest ten wywiad pana prezesa Kaczyńskiego na temat Konfederacji, otworzy oczy wielu osobom, które chcą głosować na Konfederację i oni rzeczywiście zmienią swoje zdanie i będą szukali innych partii politycznych, które będą chcieli popierać.
I to się okaże przy urnie. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ze mną w studiu Piotr Karczewski, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Do widzenia państwu.
A także Łukasz Kopeć, przewodniczący regionu pomorskiego Partii Polska 2050. Dziękuję bardzo. I na łączu telefonicznym Kazimierz Klejna, senator Koalicja Obywatelska. I Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Prawo i Sprawiedliwość. Michał Poleśniak, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska.
Śniadanie polityków.